Cześć, witam Was już w ostatnim w tym roku odcinku Uploads. Taki mały prezent z okazji zbliżających się świąt. W ogóle to dużo fajnych rzeczy wydarzyło się w PackHelpie w ostatnim czasie. Na przykład to, że zakończyliśmy rundę B i z tej okazji uzyskaliśmy 190 milionów złotych finansowania. A co za tym idzie, rozwijamy się i rekrutujemy. Tym razem szukamy Lead UI Designera, Senior Product Designera, a już niedługo pojawią się kolejne pozycje do obsadzenia. Linki do ogłoszeń znajdziecie w opisie odcinka. No dobrze, ale przejdźmy do mojego dzisiejszego gościa, którym jest Daniel Moskal z Zendeska. Cześć Daniel.
Witaj Michał.
Daniel, jesteś senior product designerem w Zendesku. Czym dokładnie się zajmujesz?
To są rzeczy związane z samymi spotkaniami i rytuałami, które mamy co tydzień, ale to nie jest oczywiście główna część mojej pracy. Senior product designer Zendesk jest w procesie projektowania produktu od samego początku, od etapu, który nazywamy discovery, poprzez wymyślanie rozwiązań i egzekucję. Więc właściwie bierzemy udział we wszystkich etapach. To, gdzie nasze kompetencje są najbardziej wartościowe, to te części związane ze zrozumieniem potrzeb użytkowników, z definiowaniem tego, czym one są. I robimy to wspólnie z product managerami. I właściwie, jak opisuję rolę senior product designera w Zendesk, to w większości przypadków jest to rola, której zadania nie dzieją się w izolacji. Zawsze jest ogromne zazębianie się z innymi zadaniami, które robią inne osoby w zespole. Rzadko jest to praca w izolacji. Część związana z execution. To jest chyba taka część, w której tej izolacji byłoby najwięcej, jeżeli ona występuje. Natomiast to nie jest też tak, że my sobie wymyślamy UI, które na samym końcu trafia do produktu, ale on przechodzi przez cykl dosyć szerokich reviews z różnymi stakeholderami, z różnymi osobami, które mają różne odpowiedzialności i różne kompetencje. Na samym końcu to i tak można powiedzieć, że to jest praca wspólna. My jesteśmy tymi, którzy najlepiej znają narzędzia do projektowania.
O samym procesie na pewno jeszcze porozmawiamy. Wspomniałeś, że product designer to bardzo szerokie pojęcie, ale tak właściwie jest w każdej firmie. To, że designer ma zestaw bardzo różnych kompetencji w zależności od skali tej firmy. Jak to jest u Was? Jak jest w Zendesku? Jaki zestaw kompetencji powinienem posiadać, żeby czuć się i pracować komfortowo? Mam się w czymś specjalizować, czy wiedzieć wszystko?
To prawda, to jest bardzo szeroka rola. I mamy kilka węższych specjalizacji w organizacji, też po stronie designu. O nich mogę opowiedzieć później, ale wspieramy się bardzo mocno tymi rolami jak content, strategy, UX research, projektanci po stronie design systems. Natomiast my te wszystkie kompetencje też będziemy musieli posiadać jako product designerzy w Zendesk. Więc umiejętność pisania research planów, przeprowadzania wywiadów, zbudowania ankiet i te wszystkie kompetencje, które są ważne na etapie discovery, to jest coś, co product designer musi umieć. Wireframe'y wydaje się, że jakąś taką naturalną częścią pracy każdego product designera. W momencie, kiedy masz dojrzały design system, to nie korzystasz z nich tak często. Dosyć szybko jesteś w stanie budować screen flow z użyciem już gotowych komponentów, więc nie musisz prototypować na takim bardzo niskim poziomie. Przydają się umiejętności takie jak rysowanie storyboardów. Ogólnie storytelling i komunikacja na poziomie słowa jest bardzo istotna przez ilość kolaboracji, jaka występuje. Chcesz, żeby twoje pomysły brzmiały klarownie i dyskusje też brzmiały klarownie, więc te umiejętności miękkie związane z komunikacją są też bardzo istotne. No i oczywiście na poziomie designu znajomość wszystkich heurystyk, zasad interakcji, tego co działa, co nie działa, zarówno wypływającego z doświadczenia, jak i wiedzy domenowej i wiedzy związanej z samym projektowaniem, no to też są rzeczy, których potrzebujesz.
A jak jest z tą analityką? Bo to jest taki temat, który bardzo rozgrzewa dyskusję designerów. Czy umiejętność analizowania danych, szukania danych, sprawnego posługiwania się Google Analytics, Amplitude, wyklikiwanie i analizowanie wykresów jest czymś wymaganym u Was? Czy Ty, jako product designer, powinieneś po prostu umieć wyciągać wnioski z zebranych wcześniej przez kogoś innego danych?
Z mojej perspektywy to wygląda tak, że ja na przykład tych rzeczy robić nie potrafię. Robi to zawsze product manager. Wydaje mi się, że większość projektantów u nas też tymi rzeczami się nie zajmuje. Jesteśmy bardziej po stronie bycia poinformowanym, jeśli chodzi o syntezę informacji związanych z danych ilościowych. Na pewno musimy umieć analizować dane jakościowe. Wydaje mi się, że jeżeli będziemy mieli w zespole projektanta, który świetnie sobie radzi w analizowaniu danych ilościowych i analityce ogólnie, to sobie znajdzie miejsce i na poziomie współpracy w parze z product managerem ustalą sobie, jak chcą korzystać z tych kompetencji, dlatego że są to dwie role, które w wielu miejscach są bardzo podobne i dynamika między różnymi osobami będzie inna dla każdej pary. kwestia ustalenia tego, w czym jesteś dobry, gdzie są twoje mocne strony, gdzie możesz dać, zaoferować wsparcie, gdzie chcesz skorzystać z pomocy innej osoby i ustalenie w ogóle całej takiej matrycy odpowiedzialności między osobami, które najbliżej siebie pracują w zespole, będzie kluczowe, żeby ten projekt poprowadzić dobrze do samego końca.
A gdzie w tym wszystkim są UX researcherzy? Jak korzystacie z ich pomocy? Kiedy to wy musicie robić te wszystkie rzeczy związane z researchem? Bo zakładam, że ten stosunek product designerów do researcherów jest, no was jest po prostu więcej.
Tak.
Czego możecie oczekiwać od nich, a czego oni od was?
UX Research daje nam bardzo duże wsparcie. To też rzeczywiście jest ich mniej. Jeżeli się zajmujemy jakimiś projektami od A do Z, to są to często projekty strategiczne, których odbiorcami będą różne zespoły. Natomiast celem też zespołu UX Research jest zbudowanie kompetencji w całym product designie, kompetencji researchowych. My chcemy, żeby product designerzy i product managerzy byli w stanie samodzielnie przejść przez proces discovery. Natomiast korzystamy z UX Research Teamu na poziomie konsultacji skryptów, research planu, metod, które sobie wybieramy. Więc już na etapie zadawania podstawowego research questions możemy dowiedzieć się, czy w czasie, który chcemy się tego dowiedzieć, czy jest to realne, czy wybraliśmy odpowiednią metodę, albo może istnieje jakaś inna, którą możemy przeprowadzić wspólnie i być może się jej też nauczyć. Powiedziałbym, że jest to wsparcie na poziomie głównie konsultacji i upewnienia się, że sposób, w jaki zbieramy te informacje, dają nam na końcu obiektywny obraz tego, czego potrzebują użytkownicy.
Okej, to skoro już zahaczyłeś o temat projektów i tego, jak one przebiegają, i co najważniejsze, wiemy, kto jest kim w tym wszystkim i jaki ma zestaw kompetencji, to gdzie zaczyna się projekt? Od czego on właściwie się zaczyna? Czy pracujecie według jakiegoś konkretnego modelu? Jaki wpływ na projekt mają sami designerzy i gdzie w tym wszystkim jest roadmapa? I fakt, że w dynamicznym środowisku startupowym może ona szybko się zdezaktualizować.
Roadmapa jest zbudowana na każdy kolejny rok. Ta dynamika na roadmapie wynika głównie ze sposobu, w jaki definiujemy sobie projekty, które tam się znajdują. I oczywiście zdarzają się projekty na roadmapie, o których już dużo wiemy i są one. To projekty tak zwane solution-based. Natomiast większość naszych projektów chcemy, żeby było jednak problem-based. To pozwala zespołom na zadanie sobie na początku projektu pytania, czy rzeczywiście ten problem, który sobie wstawiliśmy w roadmapę, istnieje, w jakiej skali, i dalej odpowiedzi na pytanie, jak my chcemy go rozwiązać. To daje takie poczucie kontroli nad tym, co chcesz mieć na roadmapie, jednocześnie wprowadza dosyć sporą dynamikę na poziomie tego, jakie na samym końcu dostarczamy rozwiązania. Wyobraź sobie, że jeżeli masz na roadmapie jakiś problem, to na samym końcu rozwiązaniem może być stworzenie kolejnych projektów na kolejne kwartały, a nie konkretnego rozwiązania, jeżeli się okaże, że problem, w który wszedłeś, jest bardzo szeroki i potrzebujesz go zawęzić w kilku miejscach. To jest właściwie nawet jeden z projektów, którym się aktualnie zajmuję. Jest to projekt o bardzo szerokiej tematyce. Wiemy, że istnieje jakiś problem. Próbujemy sobie odpowiedzieć na to, jak wygląda cały krajobraz tego problemu i zawęzić go do kilku mniejszych problemów, które będziemy mogli rozwiązywać w kolejnych kwartałach. W międzyczasie budując wizję, ale właściwie tylko po to, żeby sprawdzić, czy sposób, w jaki myślimy o problemie i potencjalnych rozwiązaniach, zgadza się z tym, czego potrzebują użytkownicy, i czy to jest też tak, jak nasz design leadership i product leadership myśli dalej o rozwoju produktu. Takich projektów na szczęście na roadmapie już mamy coraz więcej. Myślę, że wcześniej, gdy byliśmy na etapie bardziej gonienia króliczka i upewniania się, że mamy wszystko to, co może mieć konkurencja, to bardzo łatwo było budować roadmapę o konkretne rozwiązania, które chcemy mieć już w produkcie. W tym momencie już jest troszeczkę inaczej. Dosyć w fajnym kierunku się poruszamy.
A w którym momencie przychodzi do ciebie PM i mówi: Daniel, jest robota do zrobienia albo temat do sprawdzenia? Macie początek kwartału albo nawet wcześniej i definiujecie sobie cele i problemy do rozwiązania na najbliższy kwartał? Skąd te problemy przychodzą? Wychodzicie od ogólnej strategii, gdzie są OKR-y firmowe i to wszystko aplikuje się poziomy niżej i próbujecie w ramach teamów produktowych dopasować do tych OKR-ów, czy jeszcze jakoś inaczej? No i jak wygląda sam proces projektowy? To jest jakiś klasyczny double diamond, czy może jakiś inny sposób na to macie?
Wracając jeszcze do roadmapy i tej pierwszej części twojego pytania, to musi być zbalansowane, jeśli chodzi o to, skąd napływają te kolejne projekty i problemy, które chcemy rozwiązywać. Bo z jednej strony jest to strategia organizacji i jakieś konkretne miejsce, w którym chcemy być. To wymaga postawienia na roadmapie konkretnych projektów, ale też wiem, wiemy, że mamy jakieś luki, które chcemy uzupełnić, jakieś sygnały, które napływają od naszej aktualnej bazy klientów, z których rodzą się pytania i pierwsze definicje problemów, które będziemy chcieli rozwiązywać. Więc ten balans jest dosyć istotny. Ja myślę, że też nie jestem w roli, żeby opowiadać o tym, jak ten balans dobrze budować, bo nie zajmuję się tym osobiście, ale widać wyraźnie, jakbyś spojrzał na naszą roadmapę, że te projekty są mocno zróżnicowane i część z nich realizuje cele strategiczne, część jest odpowiedzią na konkretne potrzeby i sygnały, które mamy od klientów, a jeszcze inne wracają trochę do części produktu, którym już dawno się nikt nie opiekował i uważamy, że trzeba je poprawić. Natomiast to też są decyzje, które pojawiają się na podstawie sygnałów, które otrzymujemy od klientów. A jeśli chodzi o sam proces, wspomniałeś Double Diamond, to pojęcia Double Diamond i różnego rodzaju procesy są dosyć modne i różnie te rzeczy są też wizualizowane. Gdybym miał teraz kartkę papieru, to bym pewnie zaczął coś rysować. Nasz proces to jest nawet Triple Diamond, co zabrzmi trochę zabawnie w ogóle w kontekście dyskusji o procesach. Natomiast on dosyć dobrze się w naszej organizacji sprawdza. Pierwsza część jest związana z rozumieniem problemu, druga część to ideacja i przedstawianie rozwiązań i na samym końcu mamy development, który chcieliśmy wyróżnić z tej części. Jest to kolejna okazja do tego, żeby jeszcze troszeczkę poeksplorować różne rozwiązania i spróbować maksymalnie zawęzić je do czegoś, co na samym końcu znajdzie się w produkcie.
No to pogadajmy o danych. Myślę, że problemem wielu firm jest albo opieranie swoich decyzji projektów na danych pochodzących z Instytutu Danych znikąd, albo są to bardzo subiektywne odczucia i na bazie tych subiektywnych odczuć tworzy się pewne hipotezy. Jak w Zendesku weryfikujecie sobie to, nad czym aktualnie pracujecie? Załóżmy, że mamy takie trzy fazy weryfikacji. Weryfikacja samej idei, weryfikacja gotowego prototypu i weryfikacja wdrożonego produktu. Czy w ogóle to robicie, czy po prostu jazda lecimy z tym i sprawdzimy po prostu, jak klienci po tym klikają?
Myślę, że te trzy rzeczy, o których opowiadałeś, one się ładnie pokrywają z naszym potrójnym diamentem, który mamy. I pierwsza część na poziomie definicji problemu jest też bardzo blisko walidacji samej koncepcji. I ten proces, okej, on wygląda na wizualizacjach bardzo linearnie, ale on nigdy taki nie jest. Więc ta część związana z definicją problemu bardzo często idzie w parze już z jakimiś pierwszymi koncepcjami, które chcemy sprawdzić, odbić od użytkowników. I dosyć często u nas występuje wywiad z użytkownikami, w których jednocześnie pogłębiamy insighty, próbujemy dokopać się do jeszcze głębszej wiedzy, zadając pytania, taki typowy IDI, jednocześnie prezentując już jakieś koncepcje w formie storyboardów, którym mógłbyś klienta sprowokować do podzielenia się jeszcze jakimiś innymi dodatkowymi insightami, a jednocześnie sprawdzasz, czy pierwsze koncepcje, które masz związane z rozwiązaniem, na przykład zbudowane w oparciu o bardzo silne założenia, które poczyniliście sobie z zespołem, mają jakieś pozytywne reakcje i użytkownicy potrafią się z nimi utożsamiać. Więc myślę, że ta część związana z koncepcją to byłyby na przykład storyboardy. To też jest w ogóle miejsce, w którym możesz naszkicować problem i opowiedzieć trochę o nim i połączyć go z rozwiązaniem, więc jednocześnie możesz zwalidować, czy problem istnieje i jakie są szczegóły tego problemu w kontekście określonej osoby i zobaczyć, czy to rozwiązanie, które masz na ten problem dla klientów już działa. A to rozwiązanie, które prezentujesz na storyboardach, jest tak bardzo szerokie w interpretacji, że niczego tak naprawdę nie narzucając, sprawdzasz, czy podążasz w dobrym kierunku i od razu dostajesz inspirację na inne konkretne rozwiązania, które możesz już w kolejnej fazie narysować w postaci jakichś mid-fi mockups albo low-fi i również przetestować z klientami. To byłaby kolejna część. I tam już weryfikujesz pierwsze prototypy, na których szybko iterujesz. No i zbliżasz się coraz bardziej do tej części związanej z użytecznością. Jak już masz gotowy produkt, to wersja beta, open albo closed, MVP, które może być pierwszą inkrementacją, po której zbierasz informacje, dane, robisz kolejne wywiady i próbujesz prowadzić zmiany. Nie zdarzyło nam się chyba jeszcze zawrócić jakiegoś projektu po wersji MVP, bo z założenia chcesz, żeby to nie było drogie i żebyś mógł to wycofać. No to też jest trudne, nie chcesz zabierać nawet części użytkowników tego, co już im dałeś, więc tak naprawdę nawet wersja MVP powinna być już wcześniej na tyle zwalidowana, żebyś nie musiał podejmować takiego ryzyka, że coś musisz komuś zabrać, ale jest to chyba taki ostatni etap, na którym będziemy weryfikować, czy rozwiązanie, które proponujemy, rzeczywiście dla naszych użytkowników działa.
Pozostając w temacie danych i podejmowania decyzji w oparciu o nie, Podczas rozwoju produktu zakładam, że dużo testujecie. Mhm. Jak pracujesz długo nad jakimś produktem, to przychodzi czasem taki moment, że zaczynasz zataczać koło w obszarze rozwiązań, które chcesz zaproponować. Może się wydarzyć tak, że proponujesz rozwiązanie, które było na przykład odrzucone 2 lata temu z jakichś konkretnych powodów. Tu bardzo pomocne są wszelkiego rodzaju repozytoria danych, badań. Na ich podstawie możesz sobie sprawdzić, co było powodem wyboru jednej opcji i odrzucenia drugiej. Czy wy w Zendesku też macie takie jedno miejsce, w którym możecie, wiesz, w którym możecie wejść, sprawdzić sobie całą wiedzę związaną z badaniami? Gdzie to wiedza krąży?
Tak, to jest bardzo dobre pytanie i chciałbym ci odpowiedzieć, że mamy takie repozytorium, z którego się łatwo korzysta i każdy ma do niego dostęp, możesz wszystko sprawdzić, ale dokumentowanie insightów i wiedzy jest czymś, co jest szalenie trudne. Cały czas próbujemy tutaj być lepsi. Myślę sobie o budowaniu bazy wiedzy na stronach typu Confluence, ale też korzystanie z konkretnych narzędzi, które robią dla nas podsumowania, które możesz przeszukiwać i sprawdzać. Mamy też osobny projekt, który się zajmuje dokumentowaniem konkretnych obszarów w produkcie, które wymagają dodatkowej pracy i zbierania konkretnych insightów w jednym miejscu. Wydaje mi się, że kolejny etap dla nas to umożliwienie dzielenia się tą wiedzą z innymi w jakiś prosty sposób. Nie wydaje mi się, żeby w tym momencie każdy w organizacji wiedział, w którym miejscu szukać, żeby sobie odpowiedzieć na jakieś pytania. Zawsze jest to związane z tym, że musisz do konkretnej osoby napisać, mówić na spotkanie i dowiedzieć się, gdzie te rzeczy są. Więc wydaje mi się, że jest jeszcze jakaś praca tutaj przed nami, ale ogólnie temat dokumentacji, nie tylko tej części związanej z wiedzą, metrykami i insightami, które pozyskujemy, jest trudne. Też dokumentacja rozwiązań i dzielenie się nimi, to jest też coś, nad czym ciągle pracujemy. Więc myślę, że tam jest duża przestrzeń jeszcze do poprawy.
Daniel, ostatnie pytanie, jeżeli chodzi o tę część stricte produktową. Czy każdy projekt, nad którym pracujesz, ma wcześniej zdefiniowane metryki? Ty wiesz, do czego ma doprowadzić rozwiązanie, nad którym pracujesz? Czy jest różnie? Czy potem jako designerzy jesteście w jakiś sposób rozliczani z tego, czy to, co zaproponowaliście, przyniosło albo nie przyniosło efektu?
Wszystkie projekty mają swoje metryki, one występują na różnym poziomie. Ta odpowiedzialność za konstruowanie metryk leży głównie po stronie product managerów, więc jakby w kontekście takiej ogólnej dojrzałości, to myślę, że jesteśmy w fajnym miejscu. Zawsze każdy projekt ma definiowane metryki projektowe, związane na przykład z klikami. Cele produktowe również są jasno zdefiniowane i w większych projektach również cele biznesowe są określone, które chcemy spełnić. To, gdzie chciałbym, żebyśmy się jeszcze poprawili, to w jaki sposób projektanci są częścią całego procesu. To głównie wynika z faktu, że nasz udział w projekcie często się kończy mniej więcej na poziomie design QA. Metryki potrzebują trochę czasu, żeby je zrozumieć i zebrać, a ty często już jesteś w zupełnie innym miejscu i robisz coś zupełnie innego. Wydaje się być to efektywne, gdy to product manager się tymi rzeczami zajmuje i do tych rzeczy wraca, decydując o tym, czy potrzebujemy jeszcze ten projekt wspierać, czy potrzebujemy kolejnej inkrementacji, czy powinien się pojawić znowu na roadmapie. Wydaje mi się, że jest jeszcze jakiś obszar, w którym design mógł być w tę część bardziej zaangażowany.
No to w ogóle to jest ciekawy wątek, bo tak jak wspomniałeś, mam poczucie, że przy dużej liczbie projektów, które każdy z nas ma w kwartale, kończąc jeden projekt, zaczynając kolejny, nie masz tego czasu, żeby sprawdzić, czy to w ogóle zassało. Ewentualnie wraca on do ciebie jako kolejny projekt, w którym trzeba coś poprawić. Super by było móc po wdrożeniu ocenić, jak procentowo bliscy jesteśmy albo byliśmy celu.
Tak, to jest rzeczywiście dosyć ważny temat, zwłaszcza w kontekście znanej prawdy, że organizacja wartościuje to, co mierzy. Jeżeli czegoś nie mierzysz, to trudno temu nadać później jakąś wartość. Więc perspektywa designerów w tym kontekście myślę, że jest szalenie ważna, bo jeżeli jej nie ma, to później organizacja nie widzi, nie ma widoczności w to, co jest ważne z punktu widzenia designu i jedyne miejsce, w którym my możemy tą perspektywą się dzielić, to są prezentacje, spotkania i tutaj już bardzo dużo zależy od naszych umiejętności storytellingu i konkretnych cytatów, ale gdy brakuje metryk, to brakuje czegoś, co najbardziej lubią osoby, które podejmują decyzje.
Tak, ile pieniędzy mogą zaoszczędzić na przykład.
Tak, zdecydowanie, ale to też jest temat, który mamy na swoim celowniku, więc cieszę się, że też o tym tutaj rozmawiamy, że to jest ważne dla każdego.
No i dochodzimy do pytań, które mają mi pomóc zrozumieć, jak się pracuje w takiej dużej organizacji. Jest was, projektantów, dużo. Macie różne strefy czasowe, różne kraje, różne języki. Macie jakieś takie cykliczne rytuały, dzięki którym wiesz, co się dzieje w innej przestrzeni? Pytanie, czy ta wiedza jest ci w ogóle potrzebna, ale zakładam, że fajnie jest wiedzieć, co się dzieje pod kątem produktowym, design systemowym, w innych obszarach.
Tak, to super ważny dla nas temat i myślę, że te procesy troszkę przyspieszyła pandemia, bo nagle, wiesz, my rzeczywiście pracujemy w różnych strefach czasowych i biuro, takie fizyczne biuro, może budować jakieś takie poczucie pracy nad konkretnym projektem w izolacji. Natomiast w momencie, kiedy wszyscy pracują zdalnie i łączymy się też korzystając z narzędzi do kolaboracji, biuro przestało być jakimś takim miejscem, które nas ogranicza w jakikolwiek sposób. I wydaje mi się, że przyspieszyła nasza kolaboracja i takie synkowanie się codzienne w tym czasie. To, co się jeszcze wydarzyło teraz, to wymyśliliśmy część procesu projektowego, którą nazywamy Bake Shop, czyli cały ten czas wymyślania rozwiązania i dostarczania go jest trochę jak pieczenie i my w tym czasie chcemy, żeby ten proces był maksymalnie inkluzywny pod kątem tego, ile osób widzi pracę, którą wykonujemy. Więc w sposób ustrukturyzowany każdy projekt w mniejszym lub większym stopniu przechodzi przez ręce content strategy, czyli sprawdzamy, w jaki sposób zwracamy się do użytkowników i czy to jest spójne z tym, co widzimy w innych miejscach w produkcie. Accessibility, localization, chcemy się upewnić, że w każdym języku nasze rozwiązanie będzie funkcjonowało i działało dobrze. Design systems, które się upewniają, że nie łamiemy zasad, które sobie wyznaczyliśmy. Jeżeli potrzebujemy wprowadzić coś nowego, to mamy wsparcie. I product architect, to jest ta część związana z taką ogólną strategią organizacji. Chcemy wiedzieć, że żaden z zespołów izolacji nie buduje czegoś, co nie jest spójne z wizją i miejscem, do którego cała organizacja zmierza, a jednocześnie sprawdzamy, czy nie mamy podobnych problemów, które możemy rozwiązać w ten sam sposób. Ten nowy proces na ten moment działa dla nas całkiem fajnie, nie tworzy żadnego wąskiego gardła, bo mamy własne checklisty i w bardzo sprawny sposób już się właściwie wpisaliśmy w istniejące rytuały. I o te rytuały też pytałeś i one się dzieją na poziomie lokalnym. My w swoim mniejszym design teamie co tydzień dzielimy się swoimi projektami i przechodzimy przez tak zwany design crit, w którym zbieramy feedback i zależy nam na tym, żeby ten feedback w każdym projekcie zbierać jak najczęściej. To nam pozwala się uczyć tego, co robią inni i sprawdzać, czy mamy jakieś miejsca i punkty styku, gdzie możemy sobie nawzajem pomóc. Jednocześnie też pozwala przyspieszyć decyzje związane z projektowaniem, a gdy już masz dojrzały design system, to głównie twoja praca opiera się na tym, żeby podejmować szybkie decyzje i dobre decyzje, więc zespół ci w tym zawsze pomaga. Mamy też EMEA Design Crit, to jest trochę poziom wyżej, tam możesz dostać wsparcie od zespołów z innych lokalizacji. W odpowiednim momencie też chcesz konsultować swoje projekty z product leadership, design leadership. Jest jeszcze kilka szczebli, już nie chcę rozpisywać się w szczegółach o tym całym procesie, natomiast to, co jest najważniejsze, to, że te osoby, które powinny, chciałbyś, żeby mogły zobaczyć twój projekt na każdym jego etapie i to pozwala nam kierować się wspólnie razem w jedną stronę.
Wspomniałeś na samym początku, że paradoksalnie praca zdalna poprawiła wam efektywność. Mhm. W jaki sposób to się stało? Czytam sobie teraz książkę Martiego Kagana Zainspirowani i on tam pisze, że aby powstały świetne produkty, musisz siedzieć wręcz w jednym pomieszczeniu z osobami, które te produkty tworzą, bo mimo tego, że mamy dużo narzędzi do pracy zdalnej, to nic nie zastąpi tego, wiesz, że sobie po prostu do kogoś podejdziesz, podbijasz pomysły w locie. Jak wy sobie z tym radzicie?
Przyznam szczerze, że na tym obszarze ja osobiście mocno eksperymentuję i też dzielę się wynikami tych eksperymentów z pozostałymi i te eksperymenty dają nam całkiem dobre rezultaty. W dwóch ostatnich projektach, w których pracowałem, musieliśmy pracować z zespołami dosłownie z trzech, czterech różnych stref czasowych, gdzie żywcem nie byliśmy w stanie zbudować spotkania, na którym mogli uczestniczyć wszyscy w miarę przyzwoitej porze, bo albo to musiała być 5 rano dla jakiegoś zespołu, albo 23. I też nie chcemy tak pracować. W trakcie pandemii też bardzo się przyglądaliśmy obszarowi well-being ogólnie rzecz biorąc. To, czego się też dowiedzieliśmy jako organizacja, to że ludzie zmagają się z różnymi trudnymi sytuacjami. Praca zdalna i pandemia była trudna dla każdego. To sprawiło też, że mieliśmy potrzebę częstszych spotkań i Zoom calli i pojawiło się coś, co nazywamy Zoom fatigue. Ilość spotkań w kalendarzu była naprawdę dosyć duża dla wielu osób. Potrzeba synkowania się też z innymi strefami czasowymi też wymuszała jakieś dziwne godziny pracy. No i to całkowicie zaburzyło ludziom rytm życia. Wiesz, jednocześnie ta potrzeba synkowania się nie zniknęła. Ona jest coraz silniejsza i coraz ważniejsza z punktu widzenia budowania spójnych produktów, dobrych produktów. Więc to, co w czasie pandemii zaczęło nam się udawać świetnie, to praca mocno asynchroniczna. Kiedyś zainspirowany warsztatami IDEO, znaczy nie warsztatami, bardziej kursem, stwierdziłem, że wcale nie potrzebujesz człowieka obok siebie, żeby zrealizować wiele ze swoich zadań. Korzystając z narzędzi takich jak Miro, takich jak nagrywanie wideo z konkretnymi instruktorzami, dostosowanie też zadań i ćwiczeń sprawia, że można przeprowadzić asynchronicznie warsztaty dla zespołów w różnych strefach czasowych. Trzeba tylko pamiętać o paru zasadach. Jedną z takich najważniejszych to to, żeby to były warsztaty trochę rozciągnięte w czasie, żeby każdy mógł znaleźć czas w swoim kalendarzu na wykonanie ćwiczeń, bez narzucania na siłę konkretnych spotkań albo konkretnych slotów, bo ludzie mają zazwyczaj kalendarze mocno przeładowane. Samo to, że nie każdy dobrze pracuje w zespole w tym samym momencie, odbijając piłeczkę, to też jest inna kwestia. Wiele osób potrzebuje w izolacji, spędzić trochę czasu nad materiałami, zastanowić się, przemyśleć coś w swojej głowie, więc też styl pracy jest różny. A praca asynchroniczna, która łączy jakieś spotkania, które się dzieją na poziomie konkretnych milestones, sprawia, że możesz te wszystkie zalety różnic w stylu pracy wykorzystać. No i na razie to działa całkiem dobrze. Wydaje mi się, że ma ogromną przewagę też nad warsztatami, które się dzieją w tym samym momencie, gdzie wszystkich musisz zaangażować. Nie każdy ma energię. Wiesz, też podczas pandemii, gdy pracujesz w domu, bardzo trudno przewidzieć, jaką ktoś ma sytuację w momencie, kiedy kogoś zaprosisz na warsztaty, bo jeżeli to jest na przykład 18, to komuś mogą wrócić dzieci ze szkoły do domu, być głośno, ktoś ma co innego na głowie. Ale w momencie, kiedy zrobisz te wszystkie rzeczy asynchronicznie i poprowadzisz sprytnie wszystkich przez zadania, nagrywając odpowiednie materiały wideo, to wymaga trochę pracy od organizatora warsztatów, ale na samym końcu efekt jest świetny. To, co my widzieliśmy w pandemii, to ogromna szansa na zmianę sposobu, w jaki pracujemy. Myślę, że gdy wrócimy z powrotem do biura, to te praktyki zachowamy, jeszcze będziemy je poprawiać, bo bardzo dużo osób zostanie pracując zdalnie. Dla wielu osób strefa czasowa ciągle będzie problemem, więc myślę, że to, czego się nauczyliśmy, będzie jeszcze tylko procentowało w przyszłości.
Bardzo fajnie to wyjaśniłeś. Powiedziałeś jeszcze, że się feedbackujecie. Czy wy sobie ten feedback jakoś dzielicie? Czego innego oczekujecie od designerów, a czego innego od stakeholderów? To są dwa różne spotkania i potem zbieracie sobie to w jedno podsumowanie, wyciągacie wspólnie wnioski, czy jak?
To są często różne spotkania. Bardzo ważny jest ten feedback, który mamy z punktu widzenia samego designu, bo on nam pozwala skupić się na spójności naszych rozwiązań. Pozwala nam wejść dosyć głęboko na poziom niektórych dyskusji o samym design systemie, czy on potrzebuje jakiejś kolejnej wariacji, czy to jest coś customowego, czy to jest coś unikalnego dla tego produktu, czy może potrzebujemy porozmawiać z zespołem z jakiegoś zupełnie innego miejsca, który podobną rzecz rozwiązywał, więc te rzeczy mamy u siebie. Natomiast w podobny sposób przebiegają spotkania z innymi stakeholderami, bo potrzebujemy mieć bardzo szeroką perspektywę na nasze rozwiązania, która jest też inkluzywna. I to, co chyba te spotkania łączy, to konkretne oczekiwania, które wyrażamy na początku, więc my projektując to spotkanie, i wydaje mi się, że projektowanie spotkania KRIT jest dobrym słowem, z góry wiemy, na czym się chcemy skoncentrować, jakie cele chcemy osiągnąć po takim spotkaniu i jakiego rodzaju feedback oczekujemy, gdzie nie chcemy się koncentrować i ewentualnie zaparkować jakieś dyskusje, że czegoś nie przewidzieliśmy, a jaki feedback w danym momencie jest pożądany, żeby posuwać ten projekt do przodu.
A czy ty, jako designer, dajesz taką finalną okejkę dla projektu, który wychodzi z developmentu? Taki wiesz, final approval. Wcześniej mówiłeś trochę o tym, że jesteś angażowany w proces QA, ale czy twoje nie lub tak jest wiążące, jeżeli chodzi o wyjście projektu z fazy developmentu?
Ja wspomniałem trochę o matrycy odpowiedzialności, którą mamy, więc jak mówiłem, każdy też projekt ma tą matrycę odpowiedzialności. Product designer bardzo rzadko jest za coś wpisany jako accountable. My jako osoby, które są odpowiedzialne za ten design, możemy powiedzieć, że nie wyobrażamy sobie, żeby coś trafiło na produkcję w takiej formie, a na samym końcu jest design manager albo product design manager, w zależności od tego, co wspólnie razem ustalimy, że kto jest tą osobą, która jest odpowiedzialna za cały projekt, czy tam accountable. I po wszystkich za i przeciw staramy się tę decyzję podejmować wspólnie, ale na samym końcu odpowiedzialność za to bierze osoba, którą ustaliliśmy, że nią jest. I rzadko jest to rzeczywiście product designer. My chcemy być odpowiedzialni za rozwiązania albo za samą decyzję na temat release'u. Będą odpowiedzialni inne osoby, które biorą mocno pod uwagę to, co my myślimy na temat tego rozwiązania. Ja bym też nie powiedział, że to jest jedna osoba, bardziej to jest na samym końcu kompromis, z którym się wszyscy zgadzamy. Nie przypominam sobie sytuacji, w której ktoś nie chciał releasować produktu albo części projektu w jakiejś formie, natomiast ktoś forsował tą decyzję. Zawsze ten zespół był zgodny. I wydaje mi się, że to jest fajne, gdy rozumiemy, bo gdy rozumiesz, wiesz, wszystkie argumenty za i przeciw i gdy masz kompetentną osobę na pokładzie, to rozumiesz też, dlaczego musisz w niektórych miejscach zrobić kompromis i jest to jakaś decyzja biznesowa. Jak ją rozumiesz, to trudno tutaj o to, żeby ktoś obrócił się bokiem i powiedział, że nie, ja się z tym nie zgadzam.
Co na pewno zależy od poziomu seniority w zespole, tak żeby po stronie designu, ale i po stronie devu wiedzieć, co jest faktycznie istotne, a co może być poprawione w kolejnej wersji. Koniec końców nie chodzi o to, żeby się połować jednym złym paddingiem, ale z drugiej strony ważne jest, żeby deweloperzy mieli świadomość, że decyzje, które ty podejmujesz na etapie designu są ważne, istotne, przemyślane i skąd się biorą. By the way, wypracujecie w oparciu o jakieś pryncypia, zasady, na przykład zasady dotyczące odbiorów, zasady dotyczące wysokopoziomowej spójności, takie jak kontekst wykonywanych akcji, czy może spis zasad związanych z accessibility.
Wysokopoziomowe zasady są właściwie w trakcie powstawania. Cały nasz zespół Design System głównie koncentrował się na komponentach takich bardziej atomowych. Rzeczywiście być może te rozmowy powinny się wydarzyć troszkę wcześniej, bo widzimy miejsca, gdzie mamy rozjazd między niektórymi koncepcjami na wysokim poziomie. Natomiast są one adresowane w tym momencie i większość dokumentacji na ten moment to są strony Confluence i Figma. Figma jest o tyle fajna, że można w niej postawić tak naprawdę templatki, z których możesz korzystać. W dalszej kolejności możesz wszystkie opisać. Możesz tak naprawdę, jak ja otwieram Figmę templatkami, które powstawały w tym roku, to wiem, w jakim momencie i w jakim kontekście mogę z nich korzystać, jakie mają wariacje. Jeżeli mam z czymś jakieś problemy, to też mamy określone grupy ludzi i kanały na Slacku, gdzie mogę te rzeczy skonsultować. Jeżeli czegoś brakuje, to dodamy do templatki albo powiemy sobie, że no, to będzie unikalne rozwiązanie, bo nie widzimy na razie use case'ów w innych miejscach w produkcie, które mogłyby z tego korzystać. Więc to jest dosyć dynamiczne, ale też w sposób ciągły zmierzamy w stronę standardyzacji wszystkiego, nad czym pracujemy już od poziomu atomów poprzez właśnie takie wysokopoziomowe decyzje.
A kim w tym wszystkim są, bo wiem, że macie design opsi? Jaka jest ich rola?
Wspominałem wcześniej o Bakeshop. To jest na przykład ten proces, który pozwala nam upewnić się, że wszystkie rzeczy, które robimy, zmierzają w podobnym kierunku. Więc design opsi pomagają nam bardzo w procesach i narzędziach. Upewniają się, że one są też fajne, bo nie ukrywam, że jak myślę na przykład o standardyzacji i procesach, to pierwsze rzeczy, które mi przychodzą do głowy, to że są jakieś określone reguły, które się trzeba trzymać, o nich pamiętać przez jakiś proces, ci wydaje być szalenie nudne. Natomiast design opsi u nas doprowadzili do sytuacji, w której korzystanie z tych wszystkich materiałów jest niezłą zabawą. Może nie jest blisko gamifikacji, ale korzystamy z badży, z różnych elementów, które sprawiają, że patrzysz na design i widzisz, wiesz, bardzo fajnie zaprojektowane badże, które daje ci content design. Zupełnie inny badge dostajesz od engineering, który zrobił review twojego projektu, jeszcze inny od architektów, którzy się upewniają, żeby podobne inicjatywy zmierzały w podobnym kierunku, więc to wygląda też fajnie, jest ciekawym procesem, checklisty wyglądają ładnie, estetyczne, łatwo się z nich korzysta. Gdzieś też wszystko w jednym miejscu. Brzmi jak dobra zabawa, jednocześnie upewnia się, że mamy standardy na miejscu.
Czekaj, czy ja dobrze zrozumiałem, że za dobrą w cudzysłowie pracę dostajecie badge z innych obszarów, że jest okej? Okay? Tak to działa? Super pomysł.
Tak, dokładnie. Dokładnie mniej więcej w ten sposób można to interpretować. Ale te badże też są bardzo funkcjonalne, bo jeżeli na przykład jestem zainteresowany podobnym projektem, ale w innym zespole, to wchodząc na ich dokumentację w Figmie, widzę wyraźnie, czy jest jakiś etap projektu, który został zaakceptowany przez content, czy jeszcze nie. I wiem też, jak mocno mogę polegać na tych decyzjach, które podjął inny zespół. Bo jeżeli widzę, że tam na projekcie są wszystkie badże, to wiem, że te decyzje są dojrzałe i mogę je już śmiało adaptować w swoich projektach i mam pewność, że zbudujemy coś w różnych miejscach na świecie, ale gdy jakiś jeden użytkownik zaglądnie w te dwa miejsca w naszym produkcie, to będzie czuł, że one są bardzo podobne. Myślę, że to jest dobry proces. I właśnie to są design opsi, którzy się takimi rzeczami zajmują. Też pomagają nam w organizowaniu rytuałów, tak żeby były coraz bardziej efektywne. I też nam przynosiły mnóstwo frajdy, bo ja trochę wspominałem o pandemii i o tym, że ludzie mieli dosyć dużo problemów, wypalenie zawodowe się pojawiało, więc wprowadzenie takiego elementu zabawy do tych procesów, które muszą zaistnieć, żeby produkt miał dobrą jakość i dojrzałość jest również istotne. Powiedziałbym, że tak samo jak to, żeby same procesy były dobrze skonstruowane.
I ostatnie pytanie w tym obszarze. Gdzie w tym wszystkim są brand designerzy? Oni gdzieś tam się pojawiają w twojej pracy, czy to jest tak odległa przestrzeń, że niewiele masz z nimi wspólnego na co dzień?
Jest to osobna przestrzeń w tym momencie dla nas. Te punkty styku, które mamy z brandem, są związane z komunikowaniem nowych możliwości, które daje produkt, który my zaprojektowaliśmy, lub też inaczej może feature'ów. Ta komunikacja musi się odbywać w sposób uproszczony i atrakcyjny. Często nasz produkt realizuje bardzo skomplikowane rzeczy. Brand potrafi na to spojrzeć z innej perspektywy, czysto komunikacyjnej, zastanowić się, jak można te elementy interfejsu uprościć, żeby można było je komunikować do klientów w formie wartości, jaką niosą dla ich biznesu. Natomiast ten punkt styku jest moim zdaniem dosyć niski, ale to też jest wystarczające. Nie widzę jakiejś takiej większej potrzeby, żeby brand mocniej istniał po stronie produktu. Myślę, że content więcej z brandem będzie pracować niż sam product design, czyli te wszystkie stałe fragmenty gry, jak wiesz, jakieś empty states, które mają szansę na interesujący komunikat, który jest wsparty fajną wizualizacją, to jest takie miejsce chyba, gdzie ten styk jest największy, czyli między content strategy a brandem. My później z tych elementów korzystamy, ale nie mamy z nimi zbyt wiele ścieżek, gdzie się przecinamy.
A jeżeli chodzi na przykład o palety kolorystyczne, bo to jest zwykle część, która łączy brand z produktem. Czy gdyby pojawiła się koncepcja zmiany głównych kolorów, to czy ta decyzja ma moc sprawczą w części produktowej, czy to jednak jest u was mocno od siebie odseparowane?
Wiesz co, to jest... To chyba teraz zgadywał, bo nie byłem częścią zespołów, które na tym pracowały. Natomiast nie wyobrażam sobie, żeby brand podejmował takie decyzje bez konsultowania tego z produktem. Zgaduję, patrząc na to, jak pracują w innych miejscach, że to będzie również multidyscyplinarny zespół, który te decyzje podejmie i będzie później komunikował i socjalizował z pozostałą częścią organizacji.
Zbliżamy się powoli do końca. Daniel, czym się inspirujesz w takiej swojej codziennej pracy? Jakimiś usługami, produktami, a może zupełnie czymś innym, architekturą, filmem? Jak pobudzasz swoją kreatywność?
Wydaje mi się, że w momencie kariery, w którym teraz jestem, to co ja próbuję po pracy najczęściej zrobić, to maksymalnie zrelaksować umysł. I moja uwaga mocno się kieruje w stronę życia rodzinnego, ale też potrzebuję trochę czasu dla siebie i tutaj staram się trochę udać w stronę takich zajęć bardziej medytacyjnych i to mi daje fotografia zwierząt i ptaków. To jest coś, co całkowicie resetuje mój umysł, pobudza moją kreatywność w zupełnie innej przestrzeni, więc jest to takie czyste hobby. A to, co mnie inspiruje, to głównie te produkty, które dobrze wykorzystują serwis design. Wiem, że serwis design w produkcie nie zawsze ma dobry wydźwięk, bo często kojarzy się z jakimiś bardzo skomplikowanymi, szerokimi procesami, gdzie na samym końcu nic nie dostajesz oprócz wielkich journey maps, blueprintów i tak dalej. Natomiast dobrze zaadaptowane elementy serwis designu bardzo pomagają też w codziennej pracy. Gdy widzę produkty, które wiem po samym sposobie, w jakich z nich korzystam, że gdzieś ten proces miały zaaplikowany, to bardzo mi się to podoba. I też te nowe trendy, circle design czy circle economy IDL na przykład, który potrafi reużywać wiele swoich koncepcji, to też są rzeczy, które bardzo inspirują. Wydaje mi się, że tą umiejętność powiedzenia sobie, jak wygląda cykl życia produktu w każdej jego części w dzisiejszych czasach jest bardzo istotne, zwłaszcza z punktu widzenia projektantów, którzy podejmują też te decyzje, jak można z czegoś korzystać w momencie, kiedy życie danego produktu się kończy. Jeszcze się zastanawiam cały czas, jakie to ma przełożenie na produkty typu SaaS, nad którymi ja pracuję, ale jest to jakaś ta iskierka inspiracji, o którą pytałeś.
A masz jakiś taki patent na podnoszenie kompetencji designerskich? Często jest tak, że w ramach takiego 8-godzinnego dnia pracy jest dużo do zrobienia. No i ta twoja nauka przebiega w sposób liniowy, ale czy uważasz, że poza taką regularną pracą powinno się robić coś ekstra, uczyć nowej umiejętności, czegoś, co pozwoli być lepszym projektantem? W tej naszej branży, która zmienia się mega szybko, nie robiąc nic, zostajesz w tyle, ale z drugiej strony co roku wychodzi tak dużo nowych narzędzi, metod i tak dalej, że nie jesteś w stanie być na bieżąco ze wszystkim. Wydaje mi się, że fajną opcją są specjalizacje w wąskiej dziedzinie. Czy ty starasz się specjalizować w czymś konkretnym?
Ja zawsze starałem się maksymalnie szeroko poszerzać swoje umiejętności i dostosowywać do zadań, które są potrzebne w ramach zespołu i produktu. To się akurat wpisuje też w to, jak ja lubię pracować i jak lubię się uczyć. Jak pytałeś o to, jak to wygląda z mojej perspektywy, to od zawsze próbowałem eksperymentować z nowymi rzeczami, których się nauczyłem, czy to są to metody, czy narzędzia. I wydaje mi się, że to eksperymentowanie i posiadanie przestrzeni na eksperymentowanie jest super kluczowe. Nie wyobrażam sobie przeczytania jakiejś książki, nie sprawdzenia na przykład, jak rzeczy, o których przeczytałem, mogą działać w praktyce. Więc zdarza się, że w warsztaty wciągałem jakieś dziwne metody, które też adaptowałem pod... Więc myślę, że teraz więcej adaptuję. Dosyć dużo różnych metod poznałem w swojej karierze. Teraz często je łamię, łączę, zmieniam i dalej z nimi eksperymentuję z lepszym lub gorszym rezultatem. Wspominałem już troszeczkę o tych asynchronicznych warsztatach. To był taki jeden wielki eksperyment, który był zainspirowany znowu kursem IDEO. To jest chyba główny sposób, w jaki się w tym momencie uczę nowych rzeczy. Ostatnio też miałem takie przemyślenia w trakcie pandemii. To był, tak jak mówiłem, to dosyć trudny czas dla wszystkich. To, co dla mnie było super istotne, to terapia, którą rozpocząłem. Mam tam taką hipotezę, że organizacje, które mają swój jakiś development budżet, pozwolą pozwoliłby skorzystać swoim pracownikom na przykład na terapię, to wydaje mi się, że terapia to byłoby coś, co pozwala się wszystkim również rozwijać, bo w moim przypadku okazało się, że jest wiele umiejętności, które ja po prostu musiałem w sobie odblokować albo gdzieś w jakimś obszarze stałem się lepszy, nie ucząc się żadnej nowej rzeczy, ale korzystając z zasobów, których nie zdawałem sobie sprawy, że je mam albo z jakiegoś powodu z nich nie korzystałem. Więc to teraz taki dobry moment, żeby chyba o tym przypomnieć, że nie wszystko związane z development jest związane z jakimiś nowymi skillami, ale jest to często, wiesz, takie spojrzenie w głąb siebie i sprawdzenie, czy naprawdę korzystasz ze wszystkiego tak, jakbyś mógł i czy jest jakiś sposób, który może sprawić, że będziesz to robić lepiej, że będziesz się czuł szczęśliwszy w tym, co robisz i jednocześnie miał więcej energii do robienia fajnych rzeczy, więc wydaje mi się, że to jest coś, na co organizacje mogłyby zwracać większą uwagę. Wiem, że Zendesk już powoli to robi. Bardzo dbamy u nas o well-being. W drugiej części tego roku też pojawiły się u nas koncepcja Recharge Fridays, gdzie co drugi piątek każdego miesiąca cała organizacja ma wolne, żeby można było naładować baterię i monitorujemy też to, jak się wszyscy czują. Więc myślę, że ten świat zmierza w coraz lepszym kierunku, w którym nie tylko projektujemy zorientowanie na użytkownika, ale też pracujemy w organizacjach, które są zorientowane na człowieka. Podchodząc do swojego rozwoju też bardzo holistycznie, myślę, że możemy mieć najlepsze rezultaty.
Daniel, dobrnęliśmy do końca. Dużo świetnej wiedzy. Będę miał co analizować.
To ja dziękuję również. To rzeczywiście była bardzo fajna godzina. Mam nadzieję, że się dobrze tego słucha. Ja pierwszy raz jestem na podcaście. Jeżeli mogę w ogóle, to chciałem pozdrowić parę osób.
No jasne, pewnie.
Tak, chciałem pozdrowić Beatę, Franka, mojego syna, moją mamę, moją siostrę, mojego brata, moich przyjaciół Kingę i Szymka i mój zespół selowy. I jak mówiliśmy o metrykach, to jeżeli słuchaliście tego podcastu, to przywitajcie się ze mną. Cześć, czołem, kluski z Rosołem i tylko w ten sposób będę mógł wiedzieć na pewno, że udało wam się dobrnąć do końca.
Sprytne, sprytne. Również dołączam się do pozdrowień. Dzięki, trzymaj się.
Dzięki, na razie, cześć.
A ja się żegnam z wami. Słyszymy się po nowym roku. Święta nie pracujcie, odpocznijcie, naładujcie akumulatory, wykorzystajcie zaległy urlop. Ale pamiętajcie, żeby sprawdzić ogłoszenia na Senior Product Designera i UX Designera. I co? I do usłyszenia po nowym roku. Trzymajcie się.